Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie list Pawła do Rzymian, strona 1220. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12. Gdzie w pierwszym i w drugim wierszu znajdujemy takie słowa. Wzywam was wtedy, bracia, możemy spokojnie dodać siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje wskazówki. Dziękujemy Ci, że są one jak najbardziej aktualne też i dla nas dzisiaj. Panie, Ty wiesz, z jakim nastawieniem przyszliśmy, Ty wiesz, jakie myśli nam towarzyszą. Chcemy tak naprawdę się na Tobie skoncentrować i czerpiąc od Ciebie siły, Panie, później chcemy wracać do swojego osobistego życia, do momentów może trudnych, niełatwych. Chcemy Cię prosić, byś sprawiał mocą swojego Ducha Świętego, aby rzeczywiście nasze ciała były taką Twoją świątynią i żeby nasze życie było zachętą dla wielu ludzi. I abyśmy byli, Ojcze, taką lampą świecącą i wskazującą kierunek w Twoją stronę. Prosimy, abyś mówił do każdego z nas. Dziękujemy, że jesteś tu obecny. Tobie chcemy chwałę oddawać i przed Tobą pragniemy się otwierać. Amen. Młody policjant zdawał końcowy egzamin w szkole policyjnej. I oto jak brzmiało jedno z zadań. Muszę czytać, dlatego że to zadanie jest bardzo skomplikowane. Patrolujesz swój rejon, gdy na pobliskiej ulicy wybucha rura gazowa. Na miejscu stwierdzasz, że w chodniku powstała wielka wyrwa. Obok leży wywrócony mikrobus, a z wnętrza wydobywa się silny zapach alkoholu. Pasażerowie, mężczyzna i kobieta są ranni. W kobiecie rozpoznajesz żonę swojego zwierzchnika, który właśnie przebywa w delegacji służbowej. Przejeżdżający obok motocyklista zatrzymuje się i oferuje pomoc. Poznajesz, że to przestępca poszukiwany listem gończym za rozbój z bronią w ręku. Nagle z pobliskiego domu wybiega mężczyzna, krzycząc, że jego ciężarna żona pod wpływem szoku wywołanego eksplozją zaczęła rodzić. Pomocy wzywa jeszcze jeden człowiek. Wybuch zdmuchnął go do pobliskiej rzeki, a on nie umie pływać. Biorąc pod uwagę zapis ustawy o zdrowiu psychicznym, opisz, jakie działania byś podjął. Policjant zastanowił się przez długą chwilę, po czym wziął do ręki długopis i napisał: zdjąłbym mundur i jak najszybciej wmieszałbym się w tłum. Kochani, myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć tę odpowiedź. Tak bardzo praktycznie. Ile razy w naszym życiu jest tak, że chętnie ściągnęlibyśmy chrześcijański mundur i wtopili się w tłum. Że jesteśmy rzeczywiście pod presją, że bardzo często, nie chcąc się narazić, ściągnęlibyśmy to, co nas odróżnia albo powinno odróżniać, a więc ten chrześcijański uniform. Bo w wielu wypadkach to o wiele, wiele łatwiejsze. Ale każdy z nas musi sobie uświadomić, że jesteśmy powołani do tego, żeby się odróżniać i żeby zachować chrześcijańską tożsamość. Chrześcijańską. Nie mam na myśli przynależnościową w kontekście konfesji wyznania. Ale chrześcijańską, kiedy myślę o przynależności w kategoriach relacji. Jeżeli chcemy być postrzegani jako wierzący ludzie, to każdy z nas musi mieć świadomość, że jesteśmy zobowiązani, żeby trzymać się Bożych zasad i to niezależnie od okoliczności, bo jesteśmy powołani do tego, żeby wszędzie, gdzie jesteśmy, tak naprawdę wskazywać na Pana Jezusa. Kochani, od pierwszego wiersza 12 rozdziału tego listu Paweł rozpoczyna bardzo praktyczne nauczanie, które odnosi się do wierzących ludzi. Ten list napisany jest do Kościoła. Kochani, Kościół w czasach Nowego Testamentu to byli ludzie świadomie wierzący. To byli ci, którzy oddali swoje życie w Boże ręce. Kościół dzisiaj ma wiele znaczeń, ale nie zawsze to znaczenie Kościoła pokrywa się ze zrozumieniem Nowego Testamentu, bo dzisiaj w Kościele są ci, którzy oddali swoje życie Bogu, i dzisiaj w Kościele są też ci, którzy nie oddali swojego życia Bogu. Czy to źle? Jeżeli mamy niezależnie od naszego duchowego życia, jeżeli mamy szczere podejście do samych siebie, to każdy z nas, będąc w Kościele, który jeszcze jest przed decyzją oddania swojego życia Bogu, zawsze ma szansę, żeby to uczynić. Bo to jest coś najlepszego, wierzcie mi, co może przytrafić nam się w życiu, kiedy oddajemy się w Boże ręce. Paweł więc pisze ten list do Kościoła, do tych, którzy mają początek, rozpoczęcie życia z Chrystusem i którzy idą za Chrystusem dalej. Kochani, niezależnie od tego, że pisze do Kościoła, jest świadom, że ten Kościół, każdy wierzący człowiek potrzebuje napomnienia. Potrzebujemy napomnień. Oczywiście jest kwestia, w jakiej formie one są nam udzielane, bądź w jakiej formie my udzielamy napomnień. Więc czasami ludzie nie słuchają treści, ale zwracają uwagę na formę przekazu. I wtedy treść się gubi. Sama forma gramatyczna pierwszych słów pierwszego wersetu komunikuje, że to, co do tej pory przez Pawła w jego liście w rozdziałach od 1 do 11 zostało powiedziane, ta cała teoria, bo Paweł mówi o teorii, ale przechodzi teraz w praktykę, więc chodzi o to, że od 12 rozdziału Paweł zachęca, żeby to, co jest już gdzieś tam zakodowane, zaczęto wprowadzać w praktykę. Moglibyśmy powiedzieć, że z tego powodu, co Bóg uczynił i co czyni nadal, Paweł niejako chciałby powiedzieć, nadszedł czas, żeby wprowadzać to w zastosowanie praktyczne. Stąd też używa sformułowania wzywam was tedy. Wzywam was. Z czym kojarzy nam się oficjalnie wezwanie? Jesteśmy wezwani. Zazwyczaj kojarzy z czymś się bardzo poważnym, czego nie można lekceważyć, co niesie ze sobą określone skutki. Jeżeli jestem wezwany do zapłaty, to uzmysławia mi to, że gdzieś mi to umknęło i muszę jak najszybciej to uregulować. Jeżeli tego nie ureguluję, będzie kolejny monit, a później będzie niepotrzebny kłopot. Wezwań więc nie powinno się lekceważyć. Jeżeli nie chcemy mieć kłopotów, powinniśmy je poważnie traktować. Kochani, jeżeli popatrzymy na pierwszy werset. My mamy, wzywam was tedy. Inne tłumaczenia wyrażają to w ten sposób. Oryginał grecki, zachęcam was, bracia. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, dlatego napominam was, bracia. Biblia warszawsko-praska czy Biblia gdańska, tak więc proszę was, bracia. Czy dynamiczne tłumaczenie, błagam was zatem, drodzy bracia. Ta różnorodność wiąże się z takim dokładnym odczytaniem znaczenia greckiego słowa parakleo, który użyty jest w oryginale w pierwszym wierszu. Jeżeli zrobilibyśmy zestawienie tych różnych tłumaczeń polskich, zwrócilibyśmy uwagę, że nie wiążą się one tylko i wyłącznie z pewną wizją, jak oddać ten werset we współczesnym języku, ale wiążą się z różnym znaczeniem jednego greckiego słowa, parakleo. Bo jedno greckie słowo parakleo znaczy błagam, usilnie proszę, zachęcam, nakłaniam, nalegam, apeluję, pocieszam, ponaglam, także wzywam. Czyli właściwie mamy do czynienia z różnorodnością. Kochani, jeżeli popatrzymy na tę różnorodność, to myślę, że jesteśmy w stanie uzmysłowić sobie, że jest ona potwierdzeniem ważności spraw, o której mówi Paweł. Używając różnych form. Czasami jest tak w naszym życiu, że jeżeli ktoś nas napomina, to musi użyć zdecydowanej formy, no bo inna forma do nas nie trafia. Czasami jest tak, że są ludzie, którym wystarczy zachęcenie, wystarczy forma grzecznościowa, wystarczy jakieś nakłonienie, wystarczy może coś bardziej zdecydowanego, kiedy powiemy apelowanie, ale to wszystko, tak jak mówiłem, potwierdza ważność tego, o czym mówi Paweł. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, byście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to wezwanie ma charakter zachęcający i tak je odbierajmy. Zachęcający, wyzwalający chęci, nie dołujący, ale motywujący. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy był z uczniami, zawsze ich zachęcał. Jezus nigdy uczniów nie dołował, co nie znaczy, że przymykał oczy na pewne niedociągnięcia. Bo zachęcanie nie znaczy przymykanie oczu na niedociągnięcia. Jezus używał formy zachęcającej, wyzwalającej, wręcz prowokującej, powodującej, że ci, którzy słyszeli tą zachętę, znając motywy Pana Jezusa, chcieli robić tak, jak On im to chciał uzmysłowić. Kochani, o co więc chodzi w tych napomnieniach? O uzmysłowienie nam, jak ważnym jest ustawiczna, ciągła przemiana naszego życia. Jeżeli popatrzymy na tą formę, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu. Chodzi więc o to, że ważną rzeczą dla nas jest odkrycie pewnej zasadniczej sprawy. Ustawiczna, ciągła przemiana naszego życia. I do właściwego wyrażenia swojej myśli Paweł używa trzech sformułowań. Mianowicie, składajcie swoje ciała, nie upodabniajcie się do tego świata, przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. I pokrótce chciałbym przypatrzeć się tym trzem sformułowaniom. I potraktujmy to wezwanie Pawła jako bardzo osobiste słowo, które Duch Święty kieruje do nas. Na początku czytania tego tekstu pozwoliłem sobie na wtrącenie, którego nie ma w oryginale, ani w naszym tłumaczeniu. Bo jeżeli odebralibyśmy w kategoriach wzywam was wtedy bracia, wtedy siostry pomyślą, to się odnosi do mężczyzn. Być może łatwiejsze byłoby, gdyby Paweł użył sformułowania wzywam was wtedy wszystkich. A więc, kochani, potraktujmy to jako takie Boże dotknięcie każdego z nas, jako konfrontację, jako Bożą zachętę, jeżeli chcemy iść za Panem Jezusem. Wiemy doskonale, że w życiu stale potrzebujemy zachęty. Jest dosyć zniechęcenia. Potrzebujemy zachęty. A więc potraktujmy to jako Bożą zachętę. Składajcie swoje ciała jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu. Kochani, Paweł posługuje się tutaj terminologią zrozumiałą zarówno w świecie helenistycznym, bo świat starożytnego Rzymu, a zbór w Rzymie funkcjonuje w oparciu o kulturę i wierzenia starożytnego Rzymu, więc Paweł stosuje sformułowanie zrozumiałe dla tamtej kultury, ale również sformułowanie zrozumiałe dla kultury Starego Testamentu. Bo w jednej, jak i w drugiej kulturze, a więc w kulturze pogańskiej starotestamentowej, czytelnym był termin składania ofiary. Składano ofiarę pogańskim bożkom, składano ofiarę wszechmogącemu Bogu. I w tym wypadku, który wymienia Paweł, chodzi jednak o trzy rzeczy. Chodzi o jakość tej ofiary, w znaczeniu ofiary żywej, świętej, podobającej się Bogu. Po drugie, chodzi o częstotliwość tej ofiary, w znaczeniu czynności niejednorazowej, lecz ustawicznej, stałej, codziennej. I chodzi Pawłowi o motywację, co kieruje każdym wierzącym człowiekiem, jeżeli chce bądź składa swoje ciało w ofierze. Co tobą kieruje, gdy chodzi o posłuszeństwo? A więc chodzi o sprawdzenie trzech rzeczy. Jakość, częstotliwość i motywację. Pozwólcie, że postawię każdemu z nas pytanie. Co kieruje tobą, że chcesz iść za Bogiem? Co kieruje tobą, że chcesz być Bogu posłusznym? Co kieruje tobą? To pytanie wiąże się z naszym wyobrażeniem Boga. Jeżeli strach, to wyobrażamy sobie Boga jako instytucję karzącą. A więc boimy się kary, stąd u podstaw posłuszeństwa leży strach. Ale jeżeli to jest główna motywacja, to będzie ona występowała tak długo, jak długo będzie nami kierował strach. Bo w pewnym momencie możemy dojść do pewnego punktu, w którym uzmysłowimy sobie, że ja Boga się nie boję. czy kieruje to miłość? Chcę być posłuszny, dlatego że kocham. I myślę, to jest zasadnicza różnica. Kwestia motywacji. Chodzi więc o składanie w ofierze naszego ciała. Niektórzy bibliści uważają, że składane ciała oznacza oddawanie Bogu całego siebie, a więc ma to odniesienie do naszego psychicznego i fizycznego aspektu życia, począwszy od serca, umysłu, emocji, po naszą fizyczność. To wszystko, co w momencie nawrócenia człowiek oddaje w Boże ręce. Przypominacie sobie modlitwę taką powierzającą się w Boże ręce w momencie nawrócenia? Panie, oddaję się w Twoje ręce. Przypominacie sobie taką modlitwę? Wybaczcie za to, co powiem. No ci, którzy tej modlitwy nie powiedzieli, to nie mają sobie go przypomnieć. Co wcale nie znaczy, że nie ma okazji, żeby taką modlitwę Bogu wypowiedzieć. Może dzisiaj. Jednak są bibliści, którzy twierdzą, że te słowa odnoszą się, jak to mówi grecki oryginalny tekst, odnosi się to do ciała człowieka, do fizycznej powłoki, którą często jest najtrudniej Bogu podporządkować. A więc mówią, nie chodzi o duszę człowieka, nie chodzi o serce, nie chodzi o myśli, nie chodzi o emocje, nie chodzi o przekonanie, chodzi o ciało, sarx w języku greckim, ciało. Życie pokazuje, że nasze ciała już po rozpoczęciu świadomego kroczenia za Jezusem sprawiają nam najwięcej problemów. Albo inaczej, bezpiecznie. Życie moje duchowe pokazuje, że kroczenie za Jezusem wiąże się z tym, że moje ciało przysparza mi w tym procesie najwięcej problemów. W moim życiu tak jest, mam odwagę się do tego przyznać. Mam taką nadzieję, że nie jestem w tym odosobniony. Kto z was nie ma problemów ze swoim ciałem w kontekście posłuszeństwa Bogu? Jeżeli ktoś nie ma problemów, możesz iść do domu, to kazanie nie jest do ciebie. Kochani, nasze rzeczywiste, cielesne życie, to z czym nieraz mamy największe kłopoty w kategoriach konkretnych zachowań. Z czym nieraz jako słabi, podążający za Panem Jezusem, mam taką nadzieję wszyscy, nieraz sobie nie radzimy, a co nazywane jest grzechem naszego ciała. Gdyby tak nie było, gdyby utrzymywanie ciała w czystości nie było problemem dla wielu wierzących ludzi, Paweł nie kierowałby do Kościoła, do wierzących ludzi słów napomnienia. Wtedy nie mielibyśmy tego, co jest napisane w pierwszym do Koryncie. Czy nie wiecie, że Bożą świątynią jesteście, a Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy jeszcze nie zrozumieliście, że wasze ciało jest domem, w którym mieszka Duch Święty, dany wam przez Boga? Nie do was należy wasze ciało. Bóg zapłacił za was wysoką cenę. Niech więc wasze ciała oddają chwałę Bogu, bo do Niego należą. Ale są osoby, i możemy spotkać się z takim przekonaniem, z takim pytaniem, po co tyle krzyku o ciało? Najważniejsza jest dusza człowieka, osobowość, najważniejszy jest duch, jego umysł, jego wola. Ale ciało to nie jest konieczne. Zwróćcie uwagę, taki sposób myślenia towarzyszył Koryntianom, którzy mówili, najważniejsza wewnętrzna przemiana, ciało tak w końcu zostanie unicestwione, a jeżeli przyjdzie co do czego, to otrzymamy nowe ciała. Z tym, że jest pewien skrót albo niedociągnięcie, albo brak logiki. Jeżeli myślisz, że brudne ciało, które teraz ma miejsce w moim i twoim życiu, da ci przyzwolenie, żeby otrzymać to nieskazitelne ciało wieczności, to jesteś w grubym błędzie. Gdyby to nie było takie ważne, apostoł Paweł nie mówiłby o składaniu ciała w ofierze, żywej, świętej, miłej Bogu. Kochani, w Kościele Pana Jezusa ma miejsce też i rozmycie w tym znaczeniu, w tym sensie. Jest takie podejście, które jest niczym innym jak umniejszaniem znaczenia świętości. I to sprawia, że w Kościele coraz więcej występują rzeczy, których występować nie powinno, których tam być nie powinno. Zapytajcie, co duża liczba wierzących ludzi, nie tylko młodych, dzisiaj na przykład myśli o czystości przedmałżeńskiej, o grzechu związanym z ciałem. Co duża rzesza członków Kościoła myśli o współżyciu przed ślubem, o życiu bez ślubu, o wierności, o uczciwości. Bylibyście zaskoczeni, o ile już nie jesteśmy zaskoczeni. To, że świat funkcjonuje takimi sposobami, to nie jest nic dziwnego. To, że Kościół zaczyna przytępiać to, co jest ważne, to staje się bardzo poważną rzeczą. Ale to wiąże się z tym, że jest rozmycie znaczenie, jak ważną rzeczą jest utrzymywanie ciała tej fizycznej powłoki w czystości. Znany ewangelista Louis Palau powiedział kiedyś: ciało jest ostatnią rzeczą, jaką oddajemy Bogu. Oddajemy Mu ducha, prosząc: Panie, zbaw mnie. Oddajemy Mu duszę, mówiąc: Panie, zachowaj mnie. Chcę być szczęśliwym, zrównoważonym człowiekiem. Natomiast ciało jest ostatnią twierdzą, którą pozwalamy Bogu opanować. I myślę, że zgodzimy się z tym twierdzeniem. Ile razy w naszym życiu to nasze fizyczne ciało doprowadziło nas do grzechu, do konkretnego upadku? Doprowadziło was? Mnie nieraz. Apostoł Paweł pisze: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch, wasz dusza i ciało niech zachowane będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł nie tylko odnosi się do ducha, nie tylko odnosi się do duszy, ale odnosi się do zewnętrznej powłoki, którą jest moje i twoje ciało. Jak więc do tego praktycznie podejść? Kochani, mam składać niejednorazowo w momencie, kiedy oddaję swoje życie w Boże ręce, lecz ustawicznie mam składać każdego dnia swoje ciało z jego słabościami, skłonnościami do grzechu. Czyli każdego dnia mam mówić: Panie, kiedy zaczynam ten dzień, oddaję moje ciało w Twoje ręce. Nie tylko moje myśli, lecz przede wszystkim moje ciało. Oczywiście ważną rzeczą jest, żebyś utrzymywał moje myśli w czystości, bo to, o czym myślę, potem wprowadza w czyn moje ciało. A więc, Panie, chcę Cię prosić, żebyś uświęcał swoją obecnością dzisiaj moje ciało. Żeby moje ciało było rzeczywiście świątynią Twojego Ducha Świętego. Żeby nie było żadnej nieczystości, która by nie pozwalała zamieszkać Tobie w moim sercu i w moim życiu. Kochani, to więc jest ten pierwszy element, o którym pisze Paweł. Składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Potem mamy drugą część. Nie upodabniajcie się do tego świata. I skorzystam znowu z innych tłumaczeń. Nie naśladujcie ani nie chodźcie według modły tego świata. Nie pozwólcie, aby świat, który jest wokół was, kształtował was na swoje podobieństwo. Nie naśladujcie stylu życia i zwyczajów tego świata. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Kochani, te różne tłumaczenia możemy spokojnie też wyrazić jednym takim stwierdzeniem. Niech świat nie decyduje, jakimi mamy być. Albo nie przyjmujcie norm życia, jakimi kieruje się ten świat. Czy jest to jak najbardziej na czasie stwierdzenie? Myślę, że tak. Nie przyjmujcie norm życia, jakimi kieruje ten świat. Co dzisiaj bardzo często jest wtłaczane w nasz umysł? Diabelska myśl. Wszyscy tak robią. To znaczy, że jeżeli wszyscy, to jest ogólne przyzwolenie. Bo wszyscy tak robią. Bo często mówi się: ryba psuje się od głowy. Jeżeli góra tak robi, to dlaczego ja mam robić inaczej? A choćby nawet dlatego, że nie należy do świata, ale należy do Chrystusa, jeżeli należy. Kieruje się w swoim życiu normami tego, do kogo należy. Jeżeli należy do tego świata, kieruje się normami, które są normalne w tym świecie. Jeżeli należy do Chrystusa, kieruje się normami, które panują w Bożym Królestwie. To chyba jest logiczne. Nie może być coś takiego, wybaczcie za trywializm, w tej drużynie gram, a cudze majtki noszę. Jeżeli jestem w tej drużynie, to przyjmuję zasady panujące w tej drużynie. Nie robię żadnej piątej kolumny i kreciej roboty. Kochani, wierzący ludzie nie mogą dopasowywać się do otoczenia. Muszą po prostu być inni. Nie chodzi o zerwanie relacji. Ważną rzeczą jest mieć relacje z tymi, którzy do Chrystusa należą. To znaczy, że mamy się wynosić dlatego, że my należymy? Nie. My już tą łaskę przeżyliśmy. Modlimy się, robimy wszystko, żeby ci, z którymi funkcjonujemy, też mogli to samo przeżyć. A więc chodzi nam o utrzymywanie relacji, nawet jeżeli ci ludzie myślą inaczej niż my. Nie chodzi o wyalienowanie się ze środowiska, w którym żyjemy. Nie chodzi o stworzenie własnej społeczności, własnego hermetycznie zamkniętego świata. Mamy być i żyć w tym świecie, jednak mamy być inni. To nie znaczy, że mamy być odmieńcami, którzy teraz będą inaczej wyglądać, inaczej się ubierać, którzy będą mówili hermetycznym, religijnie, zamkniętym językiem, niezrozumiałym dla innych. Wyróżniajmy się, ale bądźmy sobą. Czym się wyróżniał Pan Jezus? Jeżeli punktem odniesienia dla nas jest Zbawiciel, czym się wyróżniał Pan Jezus? Wyróżniał się sposobem bycia. Wyróżniał się podejściem do ludzi. Wyróżniał się swoją otwartością, swoją naturalnością, swoją życzliwością. Wyróżniał się swoją relacją z Bogiem. Swoją normalnością przyznawania się do Boga. Tym, że jego życie było w pełni zintegrowane z wartościami, o jakich nauczył. I o to samo chodzi w naszym życiu. Mamy wyróżniać się życzliwością. Popatrzcie, przecież sami cierpimy, gdy chodzi o brak życzliwości. Jeżeli ktoś jest nieżyczliwy w stosunku do mnie, ja mam odpłacić tym samym? To czym się wtedy będę wyróżniał? Jeżeli ktoś mnie okłamał, to mam go też okłamać? Dlatego, że on to zrobił mi? Jeżeli tak zrobi, to czym się będę wyróżniał? Jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to ja mam też być nieuczciwy? Kochani, wszystkim nam znane są chyba dosyć szczególne jaszczurki, kameleony. Kameleon to taki ciekawy gad, żyjący głównie w Afryce i na Madagaskarze. Większość życia spędza na drzewach. Znany jest ze zdolności do zmiany barwy swojego ciała. Przybiera ta barwa różne odcienie, od zielonego, żółtego, po beżowy lub brązowy. Wszystko w tym celu, żeby zlać się z tłem. I tak prawdę powiedziawszy, patrząc na życie, powiem wam, że nieraz jesteśmy chrześcijańskimi kameleonami. Nieraz ja jestem chrześcijańskim kameleonem. Wiecie, łatwiej mi mówić coś o sobie, bo sam na siebie się nie obrażę. Jeżeli powiem, wy jesteście, to jest to na granicy, że ktoś powie, no chwileczkę, za dużo sobie pozwalasz. Ale łatwiej może użyć formy liczby mnogiej. Nieraz jesteśmy chrześcijańskimi kameleonami, którzy wtapiają się w otoczenie. W towarzystwie innych wierzących łatwo cieszyć się tym, że jesteśmy wierzący. Ale kiedy jesteśmy w towarzystwie niewierzących ludzi, jesteśmy sami. Jak nas jest więcej, jest inaczej, ale jak jesteśmy sami. Czy przypadkiem nie jest tak, że nasza skóra to nie jest kwestia skóry. Nasza postawa, sposób myślenia przybiera kolor tych, wokół których czy pośród których jesteśmy. Wiecie, historia mówi, że kiedyś przeprowadzono eksperyment na kameleonie. Jak czytałem o tej historii, to mi się żal tego gadziska zrobiło. No bo położono kameleona na podłożu pomalowanym w szkocką kratkę. I biedak nie mógł znieść napięcia, że w końcu eksplodował. Kochani, kiedy Paweł mówi, według jednego z tłumaczeń, nie starajcie się dostosowywać swego życia do form obowiązujących na tym świecie, to tak jakby używając porównania z biologii powiedział, nie bądźcie duchowymi kameleonami. Nie dopasowujcie się do otoczenia, ale róbcie wszystko, żeby to otoczenie zaczęło się do was dopasowywać. Kochani, jeżeli rzeczywiście Duch Święty przypomina teraz takie sytuacje, w których to my dopasowywaliśmy się do otoczenia, to myślę, że nic lepszego nie może nam się przytrafić, jak powiedzenie, Panie, przepraszam Cię. I chcę Cię prosić, żeby tak więcej nie było. Żebyś dawał mi odwagę. Nawet jeżeli jestem sam. Żebym nie był jak ten kameleon, który jest na szkockiej kratce postawiony, ale żebym miał odwagę jasno pokazywać, jakimi zasadami się kieruję. A jeżeli ktoś mnie o te zasady zapyta, żebym miał odwagę zakomunikować, dlaczego w oparciu o takie zasady żyję. Kochani, żyjemy w świecie, który daleko odszedł od Boga. A pomimo tego, albo przede wszystkim, dlatego powinniśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy, kierować się Bożymi zasadami. Paweł pisał tak. Odrzućcie więc wszystko, co ziemskie i grzeszne. Nie miejcie nic wspólnego z jakąkolwiek rozwiązłością, nieczystością, z bezwstydnymi pragnieniami. Nie okłamujcie się nawzajem. Tego rodzaju czyny popełnialiście w waszym dawnym życiu pełnym niegodziwości. Odtąd prowadzicie zupełnie nowe życie, ucząc się z dnia na dzień tego, co właściwe i dobre, starając się coraz bardziej i bardziej upodabniać do Chrystusa. Jesteście ludem Boga, On was ukochał i wybrał sobie na własność. Dlatego w stosunku do innych ludzi powinniście kierować się serdecznym współczuciem i dobrocią. Nie chowajcie w sercu uraz, ale bądźcie łagodni, skłonni do przebaczenia. Wybrane wiersze z listu do Kolosan, tłumaczenie dynamiczne, rozdział trzeci. A Piotr pisze, zważajcie na swoje postępowanie, żyjąc wśród niewierzących, bo choć często mają o was złe zdanie, oczerniają was, widząc wasze dobre zachowanie, nawrócą się też do Boga i będą go chwalić. Zważajcie na swoje postępowanie, żyjąc wśród niewierzących, bo choć często mają o was złe zdanie, widząc wasze dobre zachowanie, nawrócą się do Boga. Czy masz świadomość, że moje i twoje życie ma być Bożym narzędziem, którym Bóg się chce posłużyć w życiu niewierzących ludzi? Ale do tego potrzebna jest spoistość pomiędzy tym, co mówię i jak żyję. Czy rzeczywiście ludzie po moim życiu mogą poznać moją przynależność? Na pewno tak. Pytanie, jaką przynależność? Czy przynależę do Pana Jezusa? Czy przynależę do tego świata? Popatrzmy na trzeci punkt, o którym pisze Paweł. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Co to jest przemiana? Jest to przejście w coś innego, przekształcenie się, jest to metamorfoza. Jest to zewnętrzna zmiana, która ma swoje źródło wewnątrz. I przykładem takiej metamorfozy jest motyl. Z jaja wykluwa się łobrzydła gąsienica, która zawija się w kokon, żeby po pewnym czasie z tego kokona przeistoczyć się w pięknego motyla. Całe piękno, które w tym procesie przemiany się uzewnętrzniło, znajdowało się w tym kokonie. Z gąsienicy, potem w kokon i tam zaczęła się metamorfoza. Kochani, często tak jest. Nie gniewajcie się. Więc znowu powiem bezpiecznie, że moje życie było podobne do takiej szpatnej gąsienicy, której widok nie napawa miłością, wręcz odrazą. A pomimo tego Bóg nie patrzył na moje życie z odrazą. Bóg patrzył na moje życie z miłością. Bo widział, w którym momencie ono się znajduje i chciał mnie zaprowadzić do tego punktu, w którym On chciał, żebym był. Dlatego dzięki Jego łasce mogę znajdować się w procesie metamorfozy, przemiany. W którym miejscu życia ty się znajdujesz? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Nasze tłumaczenie mogłoby sugerować, że chodzi o coś jednorazowego. Czyli w momencie, kiedy zapraszamy do swojego życia, ma miejsce czarodziejska różdżka, wszystko jest idealne, dokładne, wspaniałe. Nic dodać, nic ująć, ostateczna wersja. Kochani, prawdą jest, że w momencie, kiedy człowiek oddaje swoje życie w Boże ręce, rozpoczyna się przemiana. Ale ta przemiana się nie kończy, dopiero to jest początek. Chodzenie z Bogiem to czas, kiedy Duch Święty chce nas ustawicznie przemieniać. I tak też to oddają inne tłumaczenia, posłuchajcie form gramatycznych. Nieustannie natomiast przemieniajcie się przez odnowienie swojego umysłu. My mamy przemieńcie się przez odnowienie umysłu. W innym tłumaczeniu ustawicznie przemieniajcie się. Bądźcie na etapie ustawicznej przemiany. Nie zatrzymujcie się na tym, co było, bo przemiana to nie jest kwestia przeszłości, ale coś, co stale musi mieć miejsce. Przemieniajcie się przez odnowę myślenia. Biblia Tysiąclecia, edycja paulińska. Starajcie się o przemianę waszych myśli. Biblia Warszawsko-Praska. Dajcie się przekształcać odnowieniem myśli, oryginał grecki. W jaki sposób to ma miejsce? To przekształcanie się przez słowo. Odnawianie jest stałym procesem. Kiedy czytamy słowo, mamy kontakt ze słowem, Duch Święty stale nas przemienia. Stale nas odnawia. Kiedy codziennie korzystamy z przywileju rozmowy z Bogiem, czytania Bożego Słowa, kiedy mamy sposobność słuchania tego słowa, kiedy jestem tam, gdzie to słowo ma miejsce, ono występuje. Bóg nas zmienia poprzez swoje słowo. Duch Święty wtedy odnawia nasz umysł. Boże Słowo zmienia nasz sposób myślenia i zachowania. Popatrzcie, jak myśleliśmy na początku o pewnych rzeczach, kiedy działa nam się na przykład niesprawiedliwość. A jak patrzymy na to teraz, kiedy żyjemy z Bogiem, nie zawsze to życie jest usłane różami, gdy chodzi nie o to, co my mamy z Bogiem, tylko co Bóg ma z nami. Ale jak patrzymy na pewne rzeczy, z którymi często nie mogliśmy sobie radzić w sensie emocji. Bóg nas zmienia. Słowo nas zmienia. Jeżeli czytamy słowo, jeżeli czytamy obietnicy, jeżeli przypomnicie sobie, a macie chyba w uszach piosenkę, którą zespół śpiewał, Synu, ja wiem, jakie myśli ma o tobie. To jest słowo z Jeremiasza. Jeżeli czytamy słowo, to słowo nas przemienia. Ja wiem, mówi Bóg, więc nie muszę się bać. Ja wiem, że Bóg jest przy mnie, bo tak mówi. Nie muszę się lękać. Ja wiem, że Bóg widzi jawną moją niesprawiedliwość, więc nie muszę oddawać tym samym. To wszystko Bóg mi mówi. To wszystko ma miejsce, kiedy daję Duchowi Świętemu okazję, żeby mnie przemieniał. Ile dajesz Duchowi Świętemu okazji, żeby przemieniał twój umysł? Jeżeli niewiele, to nie dziw się, że ten umysł nie jest przemieniony. Jeżeli reagujesz tak, jak reaguje świat, to znaczy, że nie dajesz Bogu okazji, żeby przemieniał twój umysł, przemieniał twój sposób myślenia. Kochani, to wszystko jest bardzo logiczne. Paweł pisze, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe, abyście wiedzieli, czego chce Bóg i zgadzali się, że On chce tego, co dobre, zadowalające i pomyślnie rokujące. Drodzy, bez odnowionego umysłu nie jesteśmy w stanie prawdziwie kochać Boga. Próbując to wszystko podsumować. Bez odnawianego umysłu nie jesteśmy w stanie poznawać Bożej woli. Bez duchowej przemiany nie jesteśmy w stanie stać się Bożymi dziećmi. Bez codziennego odnawiania się nie jesteśmy w stanie prowadzić poddanego Bogu, przynoszącemu Bogu wiele radości życia. Przemieńcie się przez odnowienie. Składajcie swoje ciała w ofierze. Nie upodabniajcie się do tego świata. Patrzę, że niektórzy z was są przerażeni. Niektórzy może myślą, że Bóg nas chce ubezwłasnowolnić zupełnie. Z tego słowa odrzućmy przedrostek i możemy go sformułować nie ubezwłasnowolnić, ale uwolnić. Bo kiedy składam swoje ciało Bogu w ofierze, kiedy daję Bogu okazję, żeby przemieniał mój umysł, to tak naprawdę idę w stronę wolności, bo jesteśmy powołani do wolności. Kochani, może ktoś powie, to są wygórowane żądania. Ale jeżeli osoba, na której nam zależy, czegoś od nas chce, o coś prosi, to jesteśmy w stanie tego nie zrobić? Posłuchajcie, co Paweł pisze. Tłumaczenie dynamiczne tego wersetu z listu do Rzymian. Błagam was zatem, drodzy bracia, abyście oddali swoje ciała Bogu. Niech będą ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Czy to zbyt wygórowane żądanie, gdy uświadomimy sobie wszystko, co On dla nas uczynił? Nie naśladujcie stylu życia, zwyczajów tego świata, ale stańcie się innymi, nowymi ludźmi, których cechuje świeżość w sposobie myślenia, działania. Dowiecie się wtedy z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi życie według zasad Bożych. Niesamowicie podoba mi się to sformułowanie. Dowiecie się wtedy z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi życie według zasad Bożych. Nie ile zniewolenia przynosi życie. Jak często ludzie myślą, to ja już nic nie będę mógł robić. I często słyszę takie stwierdzenia, to że jak oddam swoje życie Bogu, to ja naprawdę już radości z życia nie będę miał. Guzik, prawda. Wtedy się radość życia zaczyna, bo nie muszę robić tego, co powoduje, że jestem temu podporządkowany. Ja nie muszę dziadować w swoim życiu. Ja mogę być wierny mojej żonie. Ja mogę kochać moje dzieci. Ja nie muszę bać się tego, że będę molestował seksualnie swoje dzieci. Ja nie muszę robić wielu rzeczy, kiedy należy do Boga. Wtedy się życie dopiero zaczyna. Ludzie mówią, prawdziwe życie małżeństwa zaczyna się, jak dzieci wychodzą z domu i pies zdycha. Prawdziwe życie zaczyna się wtedy, kiedy człowiek rozpoczyna z Bogiem. Bo wtedy wielu rzeczy nie muszę robić. Zobaczycie wtedy z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi życie według Bożych zasad. I kochani, życzę każdemu z nas i sobie też, abyśmy składając swoje ciała, fizyczne powłoki, abyśmy odnawiając swoje myślenie, mogli odkryć z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi codzienne życie według Bożych zasad. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że jesteś tak bardzo praktyczny w stosunku do nas i możemy poznawać Twoje kochające serce. Dziękujemy za słowa zachęty. Za to, Panie, że chcesz, abyśmy w swoim życiu byli tymi, którzy składają swoje ciało w ofierze, jako ofiarę żywą, świętą. Abyśmy nie upodobniali się do tego świata, ale byśmy dawali Tobie codziennie okazję do tego, byś przemieniał nasze umysły. Panie, wyznajemy, że są takie rzeczy, które nie licują z godnością Bożych dzieci. Takie rzeczy w naszym życiu. Wyznawać Ci chcemy, że są takie grzechy naszego ciała, z którymi może nie potrafimy sobie poradzić i które nas gnębią. Ale chcemy Cię prosić, abyś też mógł sprawić zwycięstwo w nas w tych kwestiach. Panie, chcemy tak w sposób zupełnie dosłowny oddawać Twoje ręce, swoje ciała, aby były Twoją świątynią, w której Ty będziesz mieszkał, która nie będzie niczym zaśmiecanym, abyś dawał nam wiele odwagi, byśmy w sposób i jednoznaczny, ale też z miłością komunikowali światu, że należymy do Ciebie. Panie, abyś odnawiał nasze myśli, dając nam każdego dnia wiele sił i determinacji. Błogosławimy Cię za to, że jesteś pośród nas obecny. Błogosławimy za to, w jaki sposób mówiłeś do nas. Panie, dziękujemy, że możesz wszystko zmieniać w naszym życiu i to, co tych przemian potrzebuje, oddajemy teraz w Twoje ręce. Też, Panie, chcemy Cię prosić o to, byś błogosławił i nasze rozejście, przemyślenia, które być może nam będą towarzyszyły. Abyś błogosławił cały tydzień, w który żeśmy weszli. Abyś błogosławił nasze domy, nasze rodziny. Abyś błogosławił nasze relacje. Tam, gdzie jesteśmy w pracy, w szkole, byśmy byli Twoim odbiciem, Panie, i zachętą dla ludzi. Dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy zawsze w tym miejscu modlić się o tych, którzy tej modlitwy potrzebują. Dziękując za wysłuchane przez Ciebie modlitwy, a teraz, Panie, kiedy jako zbór chcemy przed Twoje oblicze przynieść tych, którzy są przed operacjami, kiedy modlimy się o Emilię, o Anię, tych, którzy chorują, kiedy, Panie, przynosimy przed Twój tron i Jasia, i Pana Janka, Agnieszkę, Panią Marysię, Panią Anię, Pana Jurka z Dzięgielowa, Panią Hanię ze Ślezieni, wszystkich chorych, samotnych, pogrążonych w żałobie. Panie, Ty wiesz najlepiej, co każdy z nich potrzebuje. Prosimy, byś dotykał się Twoją leczącą dłonią. Chcemy jako zbór też być tymi, którzy oddają Tobie chwałę, cześć, uwielbienie. Dziękujemy, że mamy w Tobie tak wspaniałego Boga, z którym możemy rozmawiać przez Jezusa Chrystusa. Amen.